Moim Państwa gościem jest dzisiaj pani dr Dominika Bychawska-Siniarska, ekspertka w zakresie swobody wypowiedzi Rady Europy i jednocześnie Praskiego Centrum Praw Człowieka. Witam serdecznie.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu.
Chciałam porozmawiać o slapach. Na dniach, a konkretnie na początku maja, wejdzie w życie dyrektywa antyslapowa. Myślę, że warto zacząć od początku, czyli od wytłumaczenia, czym są slapy, bo są czymś bardzo złym, ale samo określenie jest w Polsce bardzo mało znane.
Slapy są strategicznymi postępowaniami przeciwko interesowi publicznemu, czyli są to takie postępowania, czy cywilne, czy karne, czy administracyjne, wytaczane przeciwko komuś, najczęściej dziennikarzowi, aktywiście, żeby zasłonić mu usta, wywołać tak zwany efekt mrożący i spowodować, żeby zaprzestał wypowiadać się na konkretny temat. Najczęściej są one na tyle silne i dolegliwe, że dziennikarz bądź redakcja cała albo aktywista przestają zajmować się swoją główną działalnością, a angażują swoje zasoby i środki na obronę i walkę prawną. Co do założenia slap, też osoba, która wszczyna takie postępowanie, nie ma intencji wygrania sprawy, a raczej właśnie wywołania tej dolegliwości, czy finansowej, czy czasowej, po stronie osoby pozwanej. Więc na pewno jest to sytuacja, w której mamy olbrzymią nierównowagę sił i na gruncie naszym polskim najczęstsze slapy, jakie do tej pory zostały zarejestrowane, są to slapy wszczynane przez podmioty państwowe, różnego rodzaju podmioty zależne, jak spółki Skarbu Państwa, czy też politycy przeciwko aktywistom, dziennikarzom, którzy w jakiś sposób krytykują ich działalność.
A czy mogłaby pani podać przykład takiego typowego slapu na polskim gruncie, jaki na przykład w ostatnim czasie mogliśmy obserwować?
W ostatnim czasie mieliśmy chociażby sprawę kolektywu Bąbelki i aktywistki, która działa w tym kolektywie, który krytykował działania spółki Gaz System. I w wyniku tej krytyki też artykułów, jakie zostały publikowane w takich naprawdę niszowych, aktywistycznych portalach, zostało wszczęte postępowanie o ochronę dóbr osobistych przeciwko działaczce tego kolektywu o dosyć duże zadośćuczynienie, więc ewidentnie działanie, gdzie jest bardzo duży podmiot, uderza w małego aktywistę, który może liczyć się z olbrzymim konsekwencjami, też jest zaangażowany w cały proces i musi się bronić, a wynająć prawnika, więc jej zasoby są odciągnięte od głównej działalności.
Mieliśmy też niedawno finał w Sądzie Najwyższym sprawy tak zwanej tęczowej Matki Boskiej. To chyba też przykład slapu.
Zdecydowanie. To obrazuje, jak różne mogą być podstawy slapów. To nie są tylko sprawy o zniesławienie, to nie są tylko sprawy o ochronę dóbr osobistych, ale mogą być też inne sprawy na gruncie.
Chodziło o obrazy uczuć religijnych.
Tak, tu chodziło o obrazy uczuć religijnych i zdecydowanie miało to formę pewnego nękania aktywistek, które zabrały głos w interesie publicznym i debacie publicznej, bo to jest bardzo ważny aspekt slapów i o tym nie możemy zapominać, że muszą to być wypowiedzi, które są krytyczne, ale które mieszczą się w ramach, znaczy nie muszą być krytyczne, ale wypowiedzi, które mieszczą się w ramach pewnej debaty publicznej, są ważne dla szeroko pojętego społeczeństwa bądź dla jakiejś społeczności lokalnej. I tu w przypadku tęczowej Maryjki rzeczywiście wpisywały się te działania aktywistek w pewną ogólną debatę na temat roli Kościoła, społeczności LGBT.
Wróćmy do dyrektywy unijnej. Co ona ma poprawić w Europie?
Musimy na wstępie zaznaczyć, że dyrektywa ma pewne ograniczenie. Ze względu na kompetencje Unii będzie dotyczyła tylko i wyłącznie spraw transgranicznych, to znaczy będzie miała zastosowanie w sytuacji, kiedy jedna ze stron sporu sądowego jest w innym państwie, to znaczy ktoś pozywa z Polski w Niemczech na przykład, czy we Francji, albo na odwrót, podmiot francuski pozywa kogoś w Polsce, więc to jest pierwsze ograniczenie i ma zastosowanie do spraw wyłącznie cywilnych. Ale sama dyrektywa zaznacza, że jest pewnym minimum i państwa członkowskie są zachęcone do tego, żeby rozciągać różne gwarancje, o których za chwilę powiem, na inne procedury, czy karne, czy administracyjne, czy wykroczeniowe. I dyrektywa wprowadza przede wszystkim bardzo ważną gwarancję, że już na wstępnym etapie albo na którymkolwiek etapie postępowania, strona, która zostaje pozwana, może poprosić sąd o analizę, czy nie dochodzi do slapu. I w momencie, kiedy sąd podaje taką analizę, zawiesza postępowanie główne, ma obowiązek bardzo szybko wypowiedzieć się do tego, czy to jest slap, czy nie. Jeżeli stwierdzi, że mamy do czynienia z takim wrogim postępowaniem, wtedy może oddalić sprawę na bardzo wczesnym etapie. To jest pierwsza gwarancja. Druga bardzo ważna gwarancja jest taka, że osoba, która jest powodem, będzie obciążana kosztami postępowań. To znaczy wytrąca się jakby tą ważną broń, jaką jest obciążenie kosztów postępowania i wygenerowanie tych olbrzymich kosztów postępowania, ponieważ to osoba, która pozywa w momencie stwierdzenia, że to jest slap, będzie musiała zwrócić te koszty postępowania. A może się to zadziać na przykład w drugiej instancji, więc całość kosztów będzie musiała być zwrócona osobie, która była ofiarą takiego slapu. I wreszcie dyrektywa wprowadza możliwość żądania odszkodowania od osoby, która w sposób właśnie slapowy pozywa i próbuje komuś te usta, brzydko mówiąc, zamknąć.
Wspomniała Pani, że dyrektywa ma być takim minimum, państwa mogą pójść dalej, ale czy ma Pani nadzieję, że w Polsce się to uda? Bo z tego, co organizacje pozarządowe od lat nam przekazują, Polska jest niechlubnym liderem slapów w Europie.
Tak, niestety ze statystyk koalicji CASE wychodzi, że Polska jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o ilość slapów, i to tak znacząco. W sensie ma zanotowane w zeszłym roku ponad 128 slapów, czyli o jakieś 20-30 slapów więcej niż kolejne państwa typu Malta, Francja, Chorwacja. Ja mam nadzieję, że jakaś refleksja jest, szczególnie w Ministerstwie Sprawiedliwości, która umożliwi nam szerszy przegląd prawa, to znaczy przejrzenie się nie tylko procedurze cywilnej, ale również karnej i administracyjnej w celu dostosowania jej do wymogów dyrektywy, ale również być może mam wielką nadzieję i myślę, że społeczeństwo obywatelskie będzie o to zabiegało, żeby przejrzeć się tym artykułom, które są podstawą slapów. To na pewno wspomniany artykuł 212 kodeksu karnego, czyli zniesławienie, również artykuł 196, czyli znieważenie uczuć religijnych, o którym rozmawiałyśmy, ale tych artykułów jest dużo więcej, bo wiemy, że ostatnie kilka lat pokazało, że bardzo często nadużywa się pewnych instytucji prawa karnego czy wykroczeniowego po to, żeby zamykać usta. Należy teraz zrobić taki dokładny przegląd tych instytucji, zastanowić się, jak je albo usunąć, albo zmodyfikować w celu stworzenia czy dostosowania ich do gwarancji ochrony wypowiedzi. Przykładem może być chociażby zniesienie kary pozbawienia wolności z paragrafu drugiego dotyczącego zniesławienia przy środkach masowego przekazu. Wiemy, że to jest instytucja, którą krytykuje od lat Europejski Trybunał Praw Człowieka.
No i która w nas dziennikarzy szczególnie mocno uderza.
Dokładnie. I mamy nadzieję, że przy okazji, i jest też częstą podstawą slapu, więc jeżeli chcemy dotrzeć do źródła slapu, zajmijmy się również tymi artykułami, które są wykorzystywane na samym wstępie procedury, żeby komuś założyć slapa.
No, w Polsce jest tak specyficznie, że politycy, którzy są w opozycji, obiecują, że doprowadzą do zniesienia 212 w obecnym kształcie, a gdy dochodzą do władzy, to jakoś chętnie korzystają z tego przepisu. I właśnie zapytam się tutaj o jedną kwestię. Slapy na Zachodzie jednak najczęściej są domeną wielkiego biznesu, który ma pieniądze, jakby no, dzięki tym dużym pieniądzom jest w stanie zrujnować w sądzie swojego przeciwnika. W Polsce to jednak chyba nie biznes, a właśnie no, państwo korzysta, czy instytucje państwowe korzystają ze slapów. Z czego to wynika? Czy to jest jakaś kwestia jakiejś kultury politycznej naszej, no, źle pojętej?
Wydaje mi się, że tak, kultura polityczna jest zdecydowanie jednym z tych czynników, który wpływa na nietolerowanie krytyki wobec siebie. I pomimo tego, że wiemy, że osoby publiczne, szczególnie politycy, powinni mieć tą grubszą skórę, u nas jakoś nie do końca się chyba to jeszcze w debacie przejawia, ale też to, o czym wspomniałam, czyli mamy bardzo dużo instrumentów prawa karnego, które jest bardzo łatwo uruchomić wobec dziennikarza czy wobec aktywisty. Później to państwo tak naprawdę zajmuje się, w momencie, kiedy już ruszymy z tą machiną, zajmuje się ściganiem danej osoby czy prowadzeniem postępowania. W związku z tym, mając tak łatwe instrumenty, politycy po prostu bardzo często z nich korzystają. Więc myślę, że to są te dwa główne czynniki, które tu mają wpływ na tą ilość postępowań i to, że są one głównie generowane przez polityków, ale też zdarzają się slapy takie czysto komercyjne.
Jakby w sądzie bardzo ciężko jest wykazać tą cienką granicę pomiędzy dozwoloną krytyką a zniesławieniem. Czy zidentyfikowanie slapu jest łatwe? Bo chyba, tak jak jakby opowiadała Pani o pierwszym przykładzie, no, załóżmy, że aktywista jakiś no, obsmaruje spółkę, nawet dużą. Ona tak na zdrowy rozum ma prawo bronić swojego dobrego imienia, prawda? Zwłaszcza jeśli uważa, że napisano o niej nieprawdę.
Oczywiście, tu sądy będą mogły się podpierać po pierwsze bardzo szerokim orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który może nie wypowiada się bezpośrednio co do slapów, ale jednak definiuje, czym jest interes publiczny, jak go oceniać, gdzie jest dozwolona krytyka, kiedy ta granica dotycząca reputacji zostaje przekroczona. Ale też bardzo dużą rolę, mam nadzieję, wspomagającą odegrają przyjęte w kwietniu rekomendacje Rady Europy. W tych rekomendacjach dotyczących slapów zawarto takie 10 punktów, które wskazują na to, że możemy mieć do czynienia ze slapem. Nie musimy spełnić wszystkich warunków, wystarczy, że jeden z tych 10 punktów zostanie spełniony, ale jakby myślę, że są taką solidną podpowiedzią dla naszych sądów i mam nadzieję, że one też jakoś zostaną uwzględnione przy konstruowaniu definicji slapu w naszym porządku krajowym. I one mówią właśnie między innymi o tej nierównowadze stron, o próbie wywołania efektu mrożącego, o tym, że intencją kogoś nie jest wola wygrania, a raczej stworzenia takiej dodatkowej uciążliwości, że bardzo często wybiera się indywidualną osobę, nie pozywa jakiegoś kolektywu, stowarzyszenia albo wydawcy, a konkretnego dziennikarza albo konkretnego aktywistę. Więc tych parametrów, które tam się określa, jest dosyć sporo i one też przyjęte do naszej definicji krajowej mogą być wytyczną dla sądów przy ustalaniu, czy mamy do czynienia ze slapem, czy nie.
A jak pani ocenia stan świadomości polskich sędziów w dziedzinie slapów? Bo chyba nie jest zbyt duży.
To jest jedno z zaleceń i rekomendacji dyrektywy, wprowadzenie szerokich szkoleń na temat slapów. Myślę, że niestety jeszcze nie jest. Mam nadzieję, że to się zmieni, że dyrektywa też w tym aspekcie miękkim zadziała i pojęcie slapów, czy w ogóle szerzej pojęcie swobody wypowiedzi, standardów międzynarodowych będzie zarówno wprowadzone na etapie kształcenia sędziów, jak i później kształcenia doskonalącego ich umiejętności. Na razie taką rolę chyba edukacyjną największą odgrywają organizacje pozarządowe, które wzięły na siebie przynajmniej kształcenie dziennikarzy, prawników, aktywistów. Być może w pewnym momencie również będzie potrzeba, żeby zaangażowały się w kształcenie sędziów.
Okazja do doszkolenia będzie już w tym tygodniu, w piątek, o ile dobrze pamiętam.
Tak, zapraszam serdecznie przy tej okazji na konferencję 25-26 kwietnia, konferencję międzynarodową poświęconą slapom. Na tej konferencji popatrzymy na to, jak inne kraje Europy próbują wdrożyć slapy. Na razie jeszcze nikomu się to nie udało, ale Malta, Wielka Brytania, Litwa nad takimi regulacjami pracuje. Ale też będzie to okazja, żeby porozmawiać z ministrem sprawiedliwości, przedstawić postulaty organizacji pozarządowych co do sposobu wdrożenia dyrektywy, tak żebyśmy pokazali, że tej praworządności naprawdę nam zależy i że raz możemy być tym prymusem, który nie będzie czekał przez 2 lata, aż upłynie nam czas na wdrożenie dyrektywy, ale zrobimy to jak poprawny i dobry uczeń nieco wcześniej, też żeby zaradzić temu problemu systemowemu.
Obecny minister sprawiedliwości, pan Adam Bodnar, przez lata był twarzą Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, czyli jednej z najprężniej działających organizacji pozarządowych w Polsce. Myśli pani, że to jest taki dobry prognostyk, jeśli chodzi o ten temat?
Śledząc też wypowiedzi pana ministra, mam wrażenie, że bardzo rozumie i czuje kwestie swobody wypowiedzi, rozumie, które instytucje mogą być groźne, więc mam nadzieję, że przynajmniej będzie przestrzeń na poważny dialog i rozmowę na temat slapów. Obawiam się, co będzie dalej, to znaczy na ile inni politycy i ewentualnie, jeżeli prace nad dyrektywą gdzieś przeniosą się do parlamentu, czy tam będzie szersze zrozumienie i poparcie dla tego rodzaju rozwiązań. Tego się obawiam, ale mam nadzieję, że jakoś wspólnie uda się ten temat na tyle nagłośnić, żeby politycy rozumieli, że on jest ważny.
Czyli jesteśmy optymistami, ale ostrożnymi. Moim Państwa gościem była pani dr Dominika Bychawska-Siniarska, ekspertka w zakresie swobody wypowiedzi Rady Europy. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.